Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 11 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Decimo Septo Julii, Anno Domini Bismillessimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, przypominam, że po pierwsze patronem kanału jest firma Casa Playa. Firma oferuje domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma mówi, że jest to znakomita lokata kapitału. Link i wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. To po pierwsze. Po drugie, no, chciałem przypomnieć Państwu o wznawianiu i no, generalnie wspieraniu tego kanału na Patronite. Bez Państwa wsparcia ten kanał nie ma szansy być z kanałem niezależnym, tym bardziej, że cenzura w tej chwili już szaleje, nawet Państwo sobie nie wyobrażacie, jak bardzo, będę przykłady tego Państwu oczywiście przywoływał, w tej chwili, szczególnie właśnie na YouTubie, nie wiem, czy tam się coś nagle zmieniło, bo tak jednak nie było, prawda, czy były różne szaleństwa, ale nie aż takie, w związku z tym ta cenzura no, w każdej chwili grozi, prawda, tym, że zawsze może zdemonetyzować albo nawet wycofać odcinek, zamknąć kanał, więc to jest taka groźba, w związku z tym, no, bez Państwa wsparcia po prostu ta niezależność nie zostanie utrzymana. Krótko mówiąc, co jeszcze możemy powiedzieć? No oczywiście, wiadomo, jazda z cenzorami, co do tego nie ma wątpliwości. Państwu się ten slogan spodobał. No niestety to jest tak, że żyjemy w coraz większym matriksie i ten. Znaczy, wiecie Państwo, ja pamiętam jeszcze czasy komuny, w związku z tym no, powrót do dzieciństwa praktycznie. No. Państwo, Romani ite domum, to pamiętamy, jalki laptan bachwal kafilat tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Proszę Państwa, tyle tytułem przydługiego wstępu. Będę jeszcze opowiadał przy okazji takich ciekawostek dzisiaj, ponieważ mamy bardzo ciekawostkowy dzień, znaczy bardzo taki dużo rzeczy, które są rzeczami niespodziewanymi. Nie spodziewalibyście się Państwo tego. Nie będę na razie opowiadał, a może teraz od razu powiem, przepraszam, jeszcze dygresję. Ja obserwowałem oczywiście, tak jak wszyscy, tam jak poprzednio zamach na Trumpa do tak naprawdę drugiej czy trzeciej nad ranem, no to wiadomo z racji innej strefy czasowej i to tak samo oglądałem pewnie razem z wielu z Państwa dramaty dotyczące różnych zawirowań polskich. Właśnie dlatego jestem szczęśliwy, że się Polską nie zajmuję, ale powiem Państwu jedną rzecz, to znaczy ja mam taką tezę, którą możecie Państwo powtarzać, że my coraz w większym stopniu stajemy się państwem tak zwanego globalnego południa. I to nie ze względu na to, że prawda, tam standardy takich czy innych, prawda, ustawek, prześladowań i tak dalej. Po pierwsze, to nie pierwszy raz, prawda, więc tamta władza, prawda, nie takie rzeczy robiła, w związku z tym nie może mieć specjalnie pretensji, ale to, co świadczy o tym, że stajemy się krajem głębokiego południa, w moim czy tego globalnego, przepraszam, południa, więc naszym liderem, do BRICS-u jeszcze powinniśmy się zapisać, to jest to, że jest to, że wszystkie te działania, nawet te działania, które są kwestionowane jako jakieś tam, prawda, ustawki niedemokratyczne i tak dalej, ale to wszystko jest robione tak nieudolnie. Wiecie Państwo, to jest, ja wiem, że wielu osób, prawda, powie, no ale są ludzie, którzy zajmują się, prawda, w tej chwili polityką. Nie w tym całym procesie najbardziej razi ta generalna nieudolność. Ja podejrzewam, że jakby ktoś w Polsce chciał robić znowu tak, jak był zamach majowy, prawda, zamach stanu, to po pierwsze pomylą mosty, a po drugie będą trzy kolejne tam, jakby, mówicie Państwo, w czasie zamachu stanu zwykle się tam zajmuje, prawda, jakieś tam kancelarie prezydenta, premiera, jakieś, kiedyś to urzędy pocztowe jeszcze, żeby sparaliżować łączność i tak dalej. Więc u nas po pierwsze ci puczyści zajmą najpierw nie ten budynek, potem inny budynek, potem w ogóle się wkurzą i pójdą, pokłócą się i pójdą do domu, tak? Nie ten most, tamten most, nie w tamtą stronę. I w sumie okaże się, że po wielu godzinach zajmą urząd gminy w Grodzisku Mazowieckim, bo sfrustrowani, że nie trafili na tam, nie wiem, na Aleje Ujazdowskie. Tak będzie wyglądał u nas zamach stanu. Więc jest to, znaczy, Państwo zobaczcie, no już jak chcieli tego biednego Imrana Khana, prawda, usadzić w sposób mniej lub bardziej demokratyczny, no to mu zrobili sto kilkadziesiąt zarzutów i on jest, po prostu doszli do wniosku, że sądy nie będą w stanie fizycznie tak szybko uniewinniać go, jak szybko oni generują kolejne zarzuty, tak? No przynajmniej jest jakaś inwencja w tym, natomiast właśnie to, co najbardziej chyba przeraża, to jest jakaś taka w Polsce, nie wiem, już po raz kolejny zresztą, jakaś taka totalna nieudolność w tych działaniach, znaczy jakaś taka, no nie wiem, brak wyobraźni, profesjonalizmu w takich rzeczach, no w których się oczekuje, że jak już ktoś robi takie rzeczy, no to no to przygotowuje sobie, ten, no nie wiem, państwo, i to jest i z tymi ustawami, i z tymi żołnierzami na granicy, prawda, których najpierw się wysyła, potem się zastanawia, a tak w zasadzie to po co oni tam są, prawda, i tak dalej. Więc to jest takie trochę, to właśnie nas tak plasuje, tym bardziej, że klimat jest bardzo ładny, mamy ciepełko. Mamy właśnie burze tropikalne, no jeszcze nam się małpy zalęgną, prawda? I to już będziemy mieli komplet, tak? Będziemy krajem właśnie takiego klasycznego, globalnego południa. I będziemy wtedy się tam zastanawiali, czy bliżej nam do Brazylii, prawda? Chin, czy Republiki Południowej Afryki, czy gdzieś tam indziej. No dobra, proszę Państwa, to tyle tytułem moich refleksji dotyczących różnych zamachów stanu. No dobrze, proszę Państwa, więc teraz przechodzimy już do spraw. No właśnie, możemy właśnie dlatego, dlaczego o tym mówię, ponieważ pierwszy temat dotyczy zamachu na Trumpa i nowych rewelacji. I ja Państwu powiem tak, że w tej chwili od razu mówię, że mogę poprawić humor wszystkim zwolennikom aktualnego układu politycznego, którzy są przeciwnikami poprzedniego układu politycznego. Możecie zawsze powiedzieć, dobra, no to już jest kolejne potknięcie po różnych zabawach z telewizją i tak dalej. Teraz było kolejne. Ale w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze śmieszniej. I to można powiedzieć, no dobra, no jesteśmy państwem demokratycznym, wzorujemy się na największej demokracji świata, w związku z tym tam nie takie rzeczy też potrafią się dziać. I oto mamy, proszę państwa, nowe rewelacje dotyczące zamachu na Trumpa. Po pierwsze, jej pierwszą rewelację to tylko Państwu wspomnę przyczynkarsko, bo nagle pojawił się przeciek ze służb, przeciek kontrolowany, wiadomo, to jest do prasy, że oto Trump jest zagrożony zamachem ze strony Iranu. Byłoby to rewelacją, gdyby nie fakt, że oficjalnie Iran po zabójstwie generała Sulejmaniego zapowiedział, że dopadnie wszystkich, którzy byli odpowiedzialni jak gdyby za zabójstwo generała, na czele z Trumpem. I to powiedzieli oficjalnie, publicznie, że wykonają to w swoim czasie. W związku z tym nagłe stwierdzenie, że on jest zagrożony przez Iran, no to tak, no tak jakby ktoś nagle powiedział, proszę Państwa, mamy dla Państwa sensacyjną wiadomość. Otóż państwo położone w Palestynie jest zagrożone przez Humus. Ja nie wiem, czy wy wiecie, ale dostaliśmy taką tajną informację. No, proszę Państwa, to jest oczywiście pewna kpina ze zdrowego rozsądku i odwracanie uwagi też od wielkich niedociągnięć, które tam miały miejsce. A kolejne rewelacje, które się pojawiają, nie uwierzycie Państwo. Znaczy, jeżeli mówimy o poziomie dyktowości, to tam po prostu ta miękka dykta zamienia się w jakąś pulpę drzewną. Proszę Państwa, mamy tak. Okazuje się, że w czasie tego zamachu, aha, jeszcze a propos zamachu, przepraszam, trochę chaotycznie mówię, ale zapomnę o tym powiedzieć później. Jeżeli chodzi o sam zamach na Trumpa, to zrobiono takie symulacje komputerowe jego twarzy, toru, lotu pocisku, nie wiem, czy Państwo widzieliście. I to wskazuje, że gdyby nie to, że Trump, kiedy przemawia, on tak bardzo ekspresyjnie przemawia, prawda, tam zwraca się w lewą stronę, w prawą stronę, rusza głową bardzo dużo. Gdyby nie to, że on w tym danym konkretnym momencie dokładnie ruszył głową, to byśmy mówili już dzisiaj o skutecznym zamachu na Trumpa, ponieważ to w ogóle był jakiś cud, że on się w tym momencie poruszył. Praktycznie pokazano, gdzie był ten tor lotu pocisku dosłownie na ułamek sekundy przed tym, kiedy on po prostu się zwrócił całym ciałem i głową w jedną stronę i w związku z tym ta kula przeszła tam, gdzie przeszła. W związku z tym teraz już jak ludzie to oglądają, to ci oczywiście, którzy wierzą w to, że to był zamach, bo jest wielu takich, którzy tam już tworzą jakieś kolejne teorie spiskowe, tylko z drugiej strony, mówiąc, że to jest ja już nie wiem, czy to jest reptilianinem, czy że sam dzisiaj widziałem coś, że sobie pryskał szprejem, tak, więc to już i tacy są specjaliści w tej chwili, którzy tam gdzieś wypełzają na Twitterze i w innych mediach społecznościowych. Nie tylko polscy. Natomiast wracając jak gdyby do tego, no, ci, którzy widzą to jak gdyby, to widzą, jak mało brakowało, że ten człowiek, który nie był zawodowym strzelcem, jak mało brakowało, aby mu się udało. Mielibyśmy dzisiaj zupełnie inną rzeczywistość polityczną i zupełnie inną historię, więc tam parę osób się dopiero teraz zorientowało, że to, co wyglądało na coś niegroźnego, no bo tak to wyglądało w telewizji, było po prostu skrajnie groźne i tylko przypadek uratował Trumpa. W związku z tym teraz no, zaczyna się badanie, śledztwo i mamy pierwsze ustalenia. Otóż okazuje się, że lokalna policja oraz strzelec znajdowali się w tym samym kompleksie magazynowym w tym samym czasie. To jest tak, że jest to właśnie jedna z prób ustalenia, w jaki sposób doszło do złamania tego systemu zabezpieczeń. Otóż okazuje się właśnie, że członkowie lokalnych organów ścigania stacjonowali w tym samym kompleksie budynków po prawej stronie na górze, w którym w sobotę ten ów zamachowiec strzelał do byłego prezydenta. Podczas gdy on się wspinał na dach magazynu położonego niecałe 150 metrów, tak naprawdę równo to 135 zdaje się metrów od miejsca, w którym przemawiał Trump, w tym samym kompleksie budynków rozmieszczono trzech snajperów policyjnych lokalnej policji, którzy jednakowoż zamiast zabezpieczać budynek przyglądali się tłumowi, tak, czyli krótko mówiąc szukali celów ewentualnych w tłumie. Dyrektor Secret Service powiedział, że lokalne siły właśnie policyjne to właśnie miały i że tak nie by, i że miejscowi ja właśnie teraz powiedział dla New York Timesa, że tak nie było i że miejscowi funkcjonariusze przebywali, ale nie w tym budynku, tylko w sąsiednim budynku. Więc jest już rozbieżność dwóch informacji, które są przedstawiane przez oficjalne czynniki. Rozbieżność jest jednym z nierozstrzygniętych elementów w próbie ustalenia, jak to spowodowało właśnie, że był w stanie wejść, otworzyć ogień, prawda, i stało się to, co się stało. Więc pierwsza jest właśnie kwestia, czy organy ścigania korzystały z tego samego budynku, co zabójca. W dalszym ciągu nie jest łatwa do rozwiązania, ponieważ są sprzeczne zeznania już 3 dni po strzelaninie. Okazuje się, że wśród organów ścigania pojawiają się teraz podziały po tym właśnie, jak ten niedoszły zabójca był bliski zabicia Trumpa. Właśnie dyrektor Secret Service Kimberly Chittle w kółko powtarzała właśnie, że w ABC News, prawda, co było jej pierwszym publicznym wystąpieniem, że lokalni funkcjonariusze przebywali w budynku, z którego korzystał bandyta. Jeśli tak, to oznaczało to, że bandyta mógł się wspiąć na budynek nawet wtedy, kiedy stacjonowali w nim w środku snajperzy. No właśnie, powiedziała pani Chittle, w tym budynku znajdowała się lokalna policja, w okolicy znajdowała się lokalna policja, która była odpowiedzialna za zewnętrzny obwód budynku. Od razu lokalne organy ścigania wydały oświadczenie, w których stwierdziły, że nie znajdowały się w tym samym budynku. No doprowadziło to do oświadczenia ze strony Secret Service, pisemnego, że znajdowali się w tym samym, ale że cenią lokalne organy ścigania. To jest tak, że przepraszam. I to jest tak, że chociaż lokalni funkcjonariusze organów ścigania są wykorzystywani do dodatkowego zabezpieczenia, to oczywiście pełna odpowiedzialność za rozmieszczenie wszystkich należy do Secret Service. Znaczy oni zatwierdzają ten plan, tak? To nie jest tak, że mówimy, o, to my sobie pierwsze 50 metrów od Trumpa to my, a potem dalej to rób ta co chce. To jest były funkcjonariusz właśnie organów ścigania, właśnie związany z Secret Service, cytowany przez amerykańską prasę, mówi coś takiego. Bezpieczeństwo osoby objętej ochroną spada bezpośrednio do barki Secret Service i kropka. Macie byłego prezydenta, który był bliski zamordowania, nic lepiej nie ilustruje zagrożenia, przed którym stoimy. To znowu szefowa Secret Service mówi, moja sprawa się kończy, jestem dyrektorem Secret Service, to było nie do przyjęcia i coś, co nie powinno się powtórzyć. Cokolwiek nie miała na myśli, może ta sprawa się kończy, bo ją zaraz po prostu pogonią. Co więcej, doniesiono właśnie, że agencje wywiadowcze śledziły potencjalny irański spisek i te, uwaga, i informacje wywiadowcze skłoniły Secret Service do zwiększenia bezpieczeństwa prezydenta przed sobotnim wiecem. Czyli, proszę Państwa, mieli, co prawda nie wiedzieli, że to będzie jakiś lokalny, nie wiadomo kto, ale mieli informację wcześniej przed tym wiecem, że ma dokonać ataku być może Iran. W związku z tym, jak wzmocnili ochronę prezydenta, to widać przecież, gdyby to był rzeczywiście zawodowy jakiś, prawda, irański zamachowiec, to by odniósł sukces prawdopodobnie, bez żadnego problemu, jeżeli tak wyglądało wzmocnienie, więc to jest jeszcze dodatkowy element afery. Co więcej, przypomina się właśnie, że zespół budynków, właścicielem jest producent AGR International, znajduje się na północ od sceny. Najbliżej sceny znajdował się, uwaga, parterowy budynek z kilkoma oknami i spadzistym dachem. No i zaraz za nim, nieco przesunięty, znajduje się dwupiętrowy budynek z większą liczbą okien, za nimi znowu więcej magazynów. I teraz tak, Secret Service ustaliło, że cały kompleks magazynowy powinien znajdować się poza najbezpieczniejszym obszarem, czyli nie stanowi tutaj zagrożenia, a w związku z tym oddaje tak jak gdyby lokalnym organom ścigania do przeszukania i zabezpieczenia. Ten następnie zamachowiec skorzystał z dachu parterowego budynku znajdującego się najbliżej sceny, no i stamtąd właśnie strzelał do prezydenta, znaczy do byłego prezydenta i być może przyszłego. Teraz są funkcjonariusze właśnie jest jeszcze tak, że agencje oferują różne relacje, w których budynkach lokalne organy ścigania były wykorzystywane właśnie do obserwacji i tam znajdowały się stanowiska trzech lokalnych funkcjonariuszy, tych tak zwanych kontrsnajperów. Jak twierdzi w tej chwili The Times, znowu amerykański, funkcjonariusze czuwali nad tłumem gromadzącym się w bezpiecznej strefie. I to z wywiadu z jednym z funkcjonariuszy, który jak zwykle oczywiście mówi to o tym anonimowo. Co więcej, powiedział urzędnik, że był to dwupiętrowy budynek, ten za magazynem, z którego korzystał bandyta, i przy oknach stacjonowali snajperzy. Powstaje pytanie, no to jak w ogóle mogli go nie widzieć? Następnie, kiedy on dotarł na dach tego parterowego magazynu, miejscowy funkcjonariusz został wciągnięty przez innego funkcjonariusza po ścianie budynku i przez parapet tylko po to, żeby zobaczył tego właśnie tego bandytę. Następnie zamachowiec wycelował broń w funkcjonariusza. To są wszystko, proszę Państwa, informacje z opowieści tych policjantów, tak, z prasy, więc to nie są jakieś oficjalne stanowiska, zeznania, no ale to jest po prostu coś niebywałego. No jak wycelował w niego broń, to ten się wycofał, czy uciekł. No i potem bandyta ten zamachowiec zaczął strzelać do wiecu, prawda, czy do Trumpa, a snajper Secret Service, prawda, odpowiedział ogniem i go zastrzelił. Czyli tak, czyli on nie tylko, że tam ludzie wskazywali, ale po prostu on został zobaczony przez jednego z tych funkcjonariuszy na tym dachu, ale wycelował w niego broń, rzekomo, chociaż tego nie widać na wideo, no ale to jest z opowieści, a ten po prostu się schował. Co zrobił dalej? Znaczy, czy on coś krzyknął, czy wyjął broń, czy wezwał po kolegów i posiłki? No nie wiadomo, to się tamten na dachu zaczął strzelać. To co może całe szczęście, bo może został rozproszony tym, że trochę, że ten funkcjonariusz się tam pojawił. To jest tak, że dyrektor wykonawczy tam takiego stowarzyszenia policyjnego powiedział, że jest sfrustrowany właśnie narracją o lokalnej policji. Powiedział, to jest nonsens, lokalni funkcjonariusze organów ścigania to dodatkowe zasoby, które są niezbędne dla misji bezpieczeństwa Secret Service. Powiedział właśnie, że nie ma znaczenia, kim są podwykonawcy, twoje nazwisko jest na ciężarówce, tak? Następnie Secret Service oświadczyła, że nie krytykuje lokalnych organów ścigania, nazywając właśnie funkcjonariuszy bardzo odważnymi. Wszelkie wiadomości sugerujące, że Secret Service obwinia lokalne organy ścigania, są po prostu nieprawdziwe. W każdym razie jedna rzecz, jak już dziennikarze ustalili, się zgadza. W sobotę na dachu żadnego z budynków magazynu, tych AGR, prawda, ani niskiego, ani wysokiego, nie było nikogo z organów ścigania. Uwaga, i teraz co ciekawsze, i teraz, proszę Państwa, musicie się Państwo trzymać, bo jakbyście nie wiedzieli, że to Stany, to byście pomyśleli, że Polska, bo ja sobie potrafię wyobrazić podobnej sytuacji u nas takie same tłumaczenie. Otóż tak, szefowa Secret Service powiedziała, że na samym dachu nie stacjonowano żadnych funkcjonariuszy, ponieważ nie było to bezpieczne. Ponieważ, uwaga, ten budynek, z którego strzelał, prawda, zamachowiec, ma spadzisty dach w najwyższym punkcie. Istnieje zatem czynnik bezpieczeństwa, który należy wziąć pod uwagę, a mianowicie to, że nie chcemy umieszczać nikogo na pochyłym dachu. Podjęto więc decyzję o zabezpieczeniu budynku od wewnątrz. Proszę Państwa, ja myślałem, że trzy razy to czytałem, sprawdziłem w dwóch źródłach. Tak, to jest właśnie, to są słowa szefowej Secret Service. Czyli krótko mówiąc, dach nie był dostatecznie, zresztą Państwo widzieliście, że ta pochyłość tam jest minimalna, no ale dach wygląda prawie na równy, tak? Więc dla zamachowca nie był dostatecznie pochyły, ale nie można było na pochyłym dachu, lekko pochyłym dachu umieszczać funkcjonariusza, no bo mógł się potknąć i spaść, prawda, albo generalnie dostać, nie wiem, choroby morskiej, bo to tam pochyły dach czy coś. Więc to jest właśnie tłumaczenie. Teraz wyobraźmy sobie, że ten zamach się udał i mielibyście Państwo to samo tłumaczenie. Przecież teorii byłoby spiskowych więcej niż za czasów Kennedy'ego. Co więcej, natomiast oczywiście natychmiast prasa pobiegła do byłych funkcjonariuszy Secret Service. No więc byli agenci Secret Service powiedzieli, że agenci rzeczywiście zajmują pozycję na dachach o większym nachyleniu niż ten. Więc w rzeczywistości podczas tego samego wydarzenia snajperzy Secret Service siedzieli na bardziej stromym dachu, tylko tyle, że znajdującym się za Trumpem. No ale powiedzieli tutaj jednak, że agencja bierze pod uwagę bezpieczeństwo i czasami decyduje się blokować dostęp do pochyłych dachów zamiast umieszczać kogoś na szczycie. No ale tutaj nie było żadnej blokady, bo facet mógł się wspiąć, a nie umieszczono, bo dach był lekko pochyły, ale inny, równie pochyły lub bardziej pochyły, już był mniej pochyły w impresji jak gdyby Secret Service. No generalnie były agent właśnie chroniący prezydentów Busha i Clintona, bodajże chyba dla WAPO powiedziałem, taki cytat sobie wypisałem, konkluzja jest taka, że na dachu należało umieścić człowieka i wykorzystać go jako punkt obserwacyjny, na którym po prostu powinni przebywać funkcjonariusze policji, tak? I tyle. No tak, no proszę Państwa, to jest chyba najbardziej oczywista sprawa, no jest to był to jedyny punkt, z którego można oddać dobry strzał w kierunku tej trybuny. Nie było alternatywnych budynków. To nie jest środek miasta, gdzie mamy 50 wieżowców, setki okien, prawda, tak jak na różnych filmach, jak Państwo oglądacie i później powstaje pytanie, z którego piętra, prawda, ktoś tam strzelał i zawsze znajduje się na tych filmach ktoś o sokolim wzroku, kto nie tylko zauważy, ale czasami z rewolweru jest w stanie strzelić w kierunku zamachowca i na odległość 600 metrów, tak, prawda, tam trafić obok niego w szybę, albo nawet 1000 metrów jeszcze lepiej, tak, z takiego malutkiego jeszcze rewolweru, to na takich starych różnych filmach to było widać. Proszę Państwa, więc mamy, krótko mówiąc, to są nowe rewelacje dotyczące samego zamachu, czyli reasumując, z jednej strony wiadomo, że Secret Service dostała taką informację od służb wywiadowczych, że Iran szykuje się na Trumpa, chociaż moim zdaniem sensacja w tym była żadna i mogło to być standardowe ostrzeżenie, których różne służby amerykańskie zwykle też różnym bratnim służbom też wysyłają, potem mówiąc, że żeśmy ostrzegali, tak? Czyli informujemy, że w nieznanym państwie Unii Europejskiej, w nieznanym czasie, nieznana osoba pochodząca z nieznanego kraju może dokonać nieznanego, czy niezidentyfikowanego aktu terrorystycznego. Potem dochodzi jakiegoś aktu, amerykańskie agencje ostrzegają, więc to mogło być oczywiście tego typu ostrzeżenie, no ale samo Secret Service przyznaje, że dostało ostrzeżenie i wzmocniło ochronę. Wzmocniło tak, że na pochyłym dachu nie mogło być agentów i generalnie wzmocnienie polegało na tym, że mało nie doszło do zabicia, prawda, osoby chronionej. Więc, proszę Państwa, macie Państwo taką komedię, że no, gdyby to nie było tragiczne potencjalnie, no teraz to się można tylko z tego śmiać, no to jest po prostu jakaś komedia i cyrk. I teraz wszyscy ci, którzy są chronieni przez Secret Service, to moim zdaniem tak, śpią przy zapalonym świetle i mają na wszelki wypadek przy sobie kij baseballowy jako jedyną i być może jedyną skuteczną formę obrony, patrząc się na to, jak to Secret Service jest zarządzane. Czy ja przyznam, że nam u nas robiono sobie różne dowcipy i memy z SOP-u, ale czy tam z BOR-u wcześniej, ale chyba takich cudów chyba u nas nie było, chociaż nie wiadomo, że u nas nie opisywano w każdym razie aż takich cudów, jakie tutaj obserwowano w Stanach Zjednoczonych. Więc możecie Państwo spać spokojniej, prawda? Nie tylko, to nie jest tak, że Polska jest krajem globalnego południa, być może właśnie Stany Zjednoczone też jakoś tak oscylują, może ze względu na zmiany klimatu. Jest coraz cieplej, więc coraz bardziej południowo. To jest niesamowita sprawa. Dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat drugi również. Aha, jeszcze, proszę Państwa, jeszcze z ważnych rzeczy dotyczących generalnie, zresztą nie, do Trumpa jeszcze wrócimy, bo wrócimy przy okazji Orbana. Proszę Państwa, mamy temat drugi. Temat drugi jest tematem bardzo ciekawym dla specjalistów na pewno. Otóż doszło do ataku, i to dużego ataku, na meczet szyicki w Omanie. To wszystko się dzieje w czasie święta Aszury, prawda? Czyli to jest święto, przypomnijmy, to jest takie święto, w którym muzułmanie szyiccy upamiętniają męczeńską śmierć imama Husajna, czyli wnuka proroka Mahometa w VII wieku właśnie na polu bitwy pod Karbalą. I to jest tak, że też musicie Państwo wiedzieć, że to jest najważniejsze święto dla szyizmu tak naprawdę, które ta męczeńska śmierć Husajna, potem to męczeństwo tych później przepędzanych jego tam, tych, którzy przeżyli właśnie domowników, kobiet, gdzieś tam prześladowanych, torturowanych i tak dalej, to wszystko się składa na taki, można powiedzieć, rytm z jednej strony męczeństwa, a z drugiej strony coś, co można byłoby nazwać etosem rewolucyjnym, tak? Czyli prześladowanie, sam przeciw wszystkim, tak jak mujahedini ludowi na przykład w Iranie mówili właśnie, że to właśnie Husajn był pierwszym takim marksistą, oni mówili, prawda, pierwszym rewolucjonistą, bo był pierwszy, który się sprzeciwił właśnie siłom opresji i siłom jakby wielokrotnie silniejszym od niego samego, prawda, czyli słabsi przeciwko mocniejszym. Stąd ten etos właśnie ruchu oporu, który jest teraz wykorzystywany politycznie, między innymi przez Hezbollah, to jest właśnie, on jest zakorzeniony bardzo głęboko właśnie w tym dokładnie no, etosie męczeństwa. Jak Państwo byście sobie posłuchali tych tam wystąpień Nasrallaha, to on właśnie opowiada o tym, że my jesteśmy, prawda, szyickim, imamickim ruchem Husajna, prawda, męczenników i tak dalej, prawda. To za każdym razem gdzieś tam jest wplatane w to. Co więcej, teraz odbywają się właśnie takie procesje ze święta Aszury, gdzie ci ludzie, to taki rodzaj, no tego samego, co może w chrześcijaństwie Państwo znacie, jasełka, prawda, były, czyli takie różne inscenizacje, to bardzo się różniące, w każdym kraju to jest inaczej, w każdym mieście potrafi być inaczej, to tak jak procesje, prawda, nie wiem, w Hiszpanii, żeby daleko nie szukać, tam w każdej wsi, jak Państwo wiecie, jakiś święty, prawda, mieszkał, a w związku z tym są przeróżne tam folklorystyczne obchody i to tak mniej więcej w tej chwili wygląda w świecie szyickim, że w zależności od kraju, prawda, są te procesje różne i są na przykład, pamiętam kiedyś tutaj w jednej z polskich gazet pokazano taką grupę kobiet na czarno ubranych w łańcuchach, podpis był tam, nie wiem, państwo islamskie, niewolnice prowadzi. No nie były niewolnice, tylko to było święto Aszury właśnie. One odgrywały właśnie scenę tego zniewolenia tych kobiet, prawda, z domu Husajna i ich męczeństwo. I właśnie tam się, jak gdyby się odtwarza te sceny. Więc tam taki lajkonik się pojawia czasami. Naprawdę taki odpowiednik tego lajkonika, albo ktoś już na koniu właśnie tak ubrany, to ma udawać właśnie mama Husajna, gdzieś nie mama Husajna, jest gdzieś tam ten, prawda, Jezyd i tak dalej, i tak dalej. Więc to już się Państwo wiedzieli, że to jest wielkie, wielkie święto, jedno z najważniejszych, zwykle gromadzące w różnych świątyniach, już nie mówiąc o samej Karbali, no, tysiące pielgrzymów, tak, czyli pielgrzymi właśnie biorą w tym udział. Te pielgrzymki, te procesje są zawsze bardzo uroczyste i od razu powiem, że te pielgrzymki, procesje, obchody są ulubionym celem ataków państwa islamskiego. Jak Państwo pamiętacie, być może, jeżeli nie, to się właśnie dowiadujecie, państwo islamskie generalnie od swojej genezy, prawda, od pierwszego momentu powstawania jeszcze za czasów Zarqawiego w Iraku, prawda, kiedy to była Al-Kaida iracka, jeszcze nie państwo islamskie, oni za podstawowy swój cel przyjmowali zwalczanie szyitów. Do tego stopnia, że nawet doszło do słynnej kłótni między Aymanem al-Zawahirim i właśnie Zarqawim, gdzie Ayman al-Zawahiri, prawda, napisał słynny list, gdzie łagodnie potępia Zarqawiego, pokazując, że on zajmuje się zwalczaniem jak gdyby swoich zamiast zwalczać wrogów. I że w pewnym momencie ta walka, prawda, mujahedinów będzie wymagała wsparcia ludowego, które Zarqawi w ten sposób odbiera. No ale potem państwo islamskie tak samo, no, w pierwszej kolejności dokonywało masakr właśnie szyitów u siebie i do tej pory praktycznie za każdym razem, jeżeli państwo gdzieś będziecie w krajach muzułmańskich, to pamiętajcie, że z jednej strony właśnie te święta szyickie są zwykle bardzo barwne, takie no, jest tam dużo folkloru, w związku z tym się fajnie robi zdjęcia, fajnie się w nich uczestniczy, tam są różne poczęstunki na przykład na ulicach i tak dalej. Są różne właśnie występy, byśmy powiedzieli, różne inscenizacje, więc to jest rzeczywiście fajne, że to jest takie naprawdę, naprawdę bardzo barwne, natomiast z drugiej strony to jest koszmarne zagrożenie, to znaczy to jest ulubiony cel zamachów państwa islamskiego, zawsze zresztą był. No i mamy dokładnie coś takiego w Omanie, który był krajem stosunkowo bezpiecznym do tej pory. No ale też musimy pamiętać, że graniczy z Jemenem, Jemen jest po prostu państwem całkowitego bezprawia, bezchołowia. W zasadzie za wyjątkiem tych właśnie terenów ściśle kontrolowanych przez jakieś armie, czyli głównie miast, to poza tym sobie szaleje, prawda, Al-Kaida, właśnie szaleje Państwo Islamskie. Państwo Islamskie trochę mniej ostatnio, głównie ze względu na to, że jest zwalczane przez Al-Kaidę, ale niewiele więcej. No i przy takim pograniczu wreszcie coś się musiało takiego wydarzyć. Tym bardziej, że znowu do Emiratów przybywają masowo imigranci, na przykład z Pakistanu, bo po prostu w tych Emiratach zarabiają dużo więcej niż w Pakistanie. Ja Państwu powiem, no w Pakistanie pensja dobrego inżyniera $100, tak, a rachunek, no, niech będzie 200 już w tej chwili, bo teraz była inflacja, natomiast rachunek za prąd $150, tak, więc oni oczywiście w Emiratach zawsze zarabiają więcej, masowo latają do tych Emiratów i zresztą właśnie to w większości to Pakistańczycy właśnie byli ofiarami tego zamachu. No dobrze, w Muskacie doszło do ataku w stolicy Omanu doszło do ataku na pielgrzymów, na obchodzących święto Aszury. Zginęli trzej zamachowcy samobójcy, czyli jak to oni powiedzieli, Indzimasi, prawda, czy tacy walczący kamikadze, można powiedzieć, takich państw islamskie nazwało. Zginęło prawdopodobnie co najmniej 9 osób. Te informacje były chaotyczne. Państwo islamskie podało dane takie 300 szyitów, tak? 5 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, a w tym jeden chyba policjant, 4 żołnierzy. To jest, takie informacje były, przy czym państwo islamskie powiedziało zabitych, rannych, więc nie wiadomo było ilu zabitych, ilu rannych. W tej chwili wiadomo, że 9 zabitych. To jest bardzo wielka rzadkość. Oman jest najczęstszym mediatorem regionalnym, ma bardzo, czyli państwem, które nie miesza się do konfliktów, raczej właśnie jest używany uniwersalnie do rozstrzygania tych sporów, do mediacji między zwaśnionymi stronami, szczególnie w państwach Zatoki, ale nie tylko. Więc to jest, ma bardzo niski wskaźnik przestępczości. No mamy, być może właśnie dlatego ta omańska policja nie była specjalnie przygotowana do czegoś takiego. W każdym razie omańska policja wydała oświadczenie, w którym podała, że w poniedziałkowej strzelaninie zginęło co najmniej 6 osób, teraz już wiem, że 9. Doprowadziło również do męczeństwa jednego policjanta i śmierci 3 sprawców, a co najmniej 30 innych osób, innych narodowości zostało rannych. No państwo islamskie przyznało się do ataku. Na Telegramie jest ich oświadczenie. Tutaj opisując ten incydent właśnie, czy to, ten zamach, do którego doszło w dzielnicy Wadi al-Kabir, pakistańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało, że 30 osób zostało rannych, znajduje się w szpitalu. Jesteśmy zadowoleni, że rząd Omanu zneutralizował napastników, no bo większość z nich to Pakistańczycy, krótko mówiąc, obchodzący właśnie szyici Pakistańczycy, obchodzący to święto tam w Wadi al-Kabir. Ambasador Pakistanu w Omanie Imran Ali odwiedził część rannych w szpitalu. Wiadomo z tego właśnie wideo, właśnie prosił Pakistańczyków w Omanie do współpracy z lokalnymi władzami, no i unikania tego obszaru, w którym doszło do strzelaniny. Tutaj ambasada Indii w Omanie powiedziała, że spośród ofiar jedna osoba obywatelstwa, mająca obywatelstwo Indii, zginęła, druga została ranna. Po tej strzelaninie ambasada Stanów Zjednoczonych w Maskacie wydała ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i odwołała wszystkie spotkania wizowe. Notabene wcześniej nie było żadnych ostrzeżeń, co też pokazuje, że tutaj państwo islamskie, i to nie było państwo islamskie moim zdaniem w Chorasanie, chociaż nie wiadomo, bo to Pakistańczycy, więc jeszcze tego nie wiemy, które tak naprawdę. W każdym razie, i od razu powiem, że z oświadczenia agencji AMAC też to nie wynika. Amerykanie napisali, obywatele Stanów Zjednoczonych powinni zachować czujność, monitorować lokalne wiadomości i stosować się do wskazówek władz lokalnych. Policja omańska twierdzi, że po ataku podjęto wszelkie niezbędne środki i procedury bezpieczeństwa, żeby opanować sytuację. Władze w dalszym ciągu gromadzą dowody i prowadzą dochodzenie, aby odkryć okoliczności zdarzenia. To jest tak, że według reporterów już zachodnich dzisiaj ten obszar dalej jest otoczony kordonem, dziennikarze, osoby postronne nie mają dostępu do meczetu. Warto powiedzieć, że w Omanie jest około 4 milionów mieszkańców, z czego około 40% to są po prostu pracownicy sezonowi, można powiedzieć, czyli osoby bez obywatelstwa pracujące po prostu na stałe w Omanie, w tym bardzo wielu Pakistańczyków. Ja Państwu powiem, że akurat jak siedziałem w samolocie właśnie, który tam leciał z Lahore akurat, nie z Karachi, to... To jest oczywiście, przepraszam, to jest taka dygresja niezwiązana z samym zamachem, ale powiem Państwu, że ponieważ ci Pakistańczycy tam lecieli z własnymi narzędziami, więc w takiej skrzynce, gdzie tutaj u nas są takie, no w Polsce takie pojemniki, tam się wrzuca jakieś tam scyzoryki, których ktoś zapomniał, nożyczki, korkociągi i tak dalej, a tam była taka skrzynia, gdzie leżały takie wielkie kilofy, na przykład piły, takie całe wielkie piły, zardzewiałe jak 150, jakieś takie łomy, niełomy, no wszystkie możliwe narzędzia, i to takie ewidentnie, na pewno nie ze stali nierdzewnej, bo to wszystko było zardzewiałe, jak nie wiem co, ale było tego tak z kilkadziesiąt sztuk co najmniej. I tam każdy kolejny to mu zabierali, a to jakieś obcęgi, a to młotek, a to jakiś właśnie taki toporek, który bardziej przypominał toporek górniczy, niż on tam meble miał składać. No nieważne, w każdym razie, nie wiem, jak się tłumaczył, w każdym razie to już policja była przyzwyczajona, no już nie robiła z tego żadnej afery, tylko po prostu ludzie przechodzili przez bramkę, oni im zabierali co cięższe żelastwo, tak, i zostawiali, ale oni właśnie wszyscy lecieli tam, to znaczy lecieli z własnymi narzędziami właśnie do pracy, pewnie na jakichś tam prostych wizach, pewnie jeszcze nie pracowniczych, żeby tam cokolwiek zarobić i później wrócić do siebie. Opłacało się, bo akurat bilety tam na lokalnych liniach są tanie. Więc to jest, w każdym razie, to jest sprawa Omanu i w tej chwili tego zamachu. Sprawa jest bardzo niepokojąca, bo to oznacza, że państwo islamskie się bardzo silnie rozwija i no, uderzyło w miejscu, w którym go do tej pory nie było, które uznawano za jedno z najbardziej bezpiecznych, jeśli chodzi w ogóle o Zatokę i nawet region. Więc jest to na pewno szokiem, również szokiem dla władz, ale właśnie może ze względu też na to, że było tak bezpieczne, to nie miało tak, powiedzmy, nie było tak czujne, jak mogłoby być w innej sytuacji. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat, wracamy znowu do Stanów Zjednoczonych na chwilę. Właściwie pretekstem do tego, żeby o tym opowiedzieć, jest słynna Odyseja Orbana. Prawda? To jest Odyseja Orbana, który to Orban, jak Państwo wiecie, objechał kilka krajów i z tak zwaną misją pokojową. Ale teraz właśnie co powiedział Orban, jakie są skutki tej wizyty i jakie są reakcje na tą wizytę, na te jego wizyty właściwie, bo to nie jest jedna wizyta. I jeszcze takich kilka informacji mocno niepokojących, oczywiście mocno niepokojących przede wszystkim dla Ukrainy, prawda? No ale ponieważ my jesteśmy w tym konflikcie jedną ze stron niezwykle zaangażowanych, tak, to co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, tak? Czy przeciwnicy, zwolennicy tego zaangażowania, ale wszyscy na pewno powiedzą, tak, Polska jest niezwykle zaangażowana. I my jesteśmy niezwykle zaangażowani, a z drugiej strony pojawiły się dwie niezwykle, znowu bardzo niepokojące informacje z Niemiec. To właśnie też w kontekście tej wizyty Orbana. No po pierwsze, pierwsza informacja, Państwu już ją podawałem, to jest w prasie niemieckiej, ja nie wiem oczywiście, czy to zostanie uchwalone ostatecznie, no ale tak prasa pisała, że po pierwsze Niemcy nie zwiększyły wydatków na zbrojenia, a w każdym razie zwiększyły w sposób minimalny, bo zdaje się o coś ponad miliard euro. Może to jest nieprawdziwe, ale tak pisała prasa. No to się nijak ma do tego zwiększenia, dociągnięcia do 2% PKB i tak dalej, tego właśnie zapowiadanego przez Trumpa, więc w kontekście tych wszystkich wypowiedzi Trumpa będziemy mieli już tutaj pierwszy jak gdyby no, punkt sporny, delikatnie mówiąc, albo też może pretekst dla Trumpa, kiedy już tym prezydentem zostanie. Druga informacja pojawiła się dzisiaj, nie wiem na ile prawdziwa, że podobno rząd po jakichś burzliwych obradach, niezwykle jakichś tam dyskusjach i tak dalej, zaplanował zmniejszenie o połowę pomocy dla Ukrainy. No i to już jest ciekawostka, no bo jeżeli to jest wyraz jakiejś generalnej polityki Niemiec, to powstaje pytanie, czy Niemcy wracają do swojego punktu komfortu, tego, który miały na początku wojny. No i po drugie, czy to nie jest tak, że w pewnym momencie nagle nadejdzie Trump i nagle się okaże, że Polska zostanie sama na tym froncie, nie mając specjalnie zaplecza przynajmniej od Zachodu. w tych swoich wysiłkach. Czy to jest decyzja jakoś uzasadniona, prawda, politycznie? No nie wiem, to niech się Niemcolodzy tym zajmują. Dla mnie to jest po prostu bardzo wyraźny sygnał, że coś się zmienia, że być może właśnie, znaczy można byłoby oczekiwać od państwa, które ma ambicje, że będzie przewodziło państwom Unii Europejskiej, że w sytuacji takiej, w której zmieni się lokator w Białym Domu, Unia Europejska będzie próbowała się jednak konsolidować wokół pewnej wizji, a tu się okazuje, że no wręcz przeciwnie. Chyba że Niemcy już w tej chwili uznają, że jak przyjdzie Trump, to tak naprawdę zakończy ten konflikt, prawda? Ukraina zostanie podzielona tam na część rosyjską i na część jeszcze nie rosyjską, czy przez chwilę jeszcze nie rosyjską, w związku z tym nie ma sensu inwestować dalej, prawda? Wydawać pieniędzy i trzeba się zająć własnymi sprawami. No może to jest taka, ja mówię, to niech to Niemcolodzy jacyś rozstrzygną, co tam się w tej chwili dzieje i czy ta decyzja rządu to jest ostateczna, czy to jest tylko i wyłącznie głos w dyskusji. W każdym razie ja wrócę do bardziej znanych i opisywanych regionów. Otóż Orban oświadczył, że jeżeli Trump zostanie wybrany, to będzie nalegał na bardzo szybki pokój na Ukrainie. Powiedział, że w ogóle zaproponował, żeby Unia Europejska rozważyła zmianę polityki wobec wojny na Ukrainie. Co więcej, wysłał to na piśmie, w związku z tym nawet tego nie powiedział. W którym powtórzył preferencje Trumpa w zakresie polityki zagranicznej. W liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Orban stwierdził, że prezydent Trump jest gotowy natychmiast rozpocząć negocjacje w sprawie pokoju na Ukrainie, jeżeli wygra wybory w 2024 roku. Orban dodał też, że Trump przedstawił szczegółowe i bardzo dobrze uzasadnione plany mające na celu zaprowadzenie pokoju, chociaż no, w tym piśmie nie podał żadnych szczegółów na temat tych planów. Czy on je widział, czy tylko o nich słyszał, też nie wiadomo. To jest list, został wysłany właśnie po tym ostatnim, prawda, czwartkowym spotkaniu Orbana z Trumpem. To był ostatni przystanek Orbana, prawda, który odwiedził Rosję, Ukrainę, Chiny i Stany Zjednoczone. No, generalnie biuro Orbana określa jego podróż jako misję pokojową. Chociaż, no, delikatnie mówiąc, była to na pewno misja irytująca przywódców europejskich, w tym oczywiście no, głównego beneficjenta tych wszystkich, potencjalnego w cudzysłowie beneficjenta tych wszystkich wypraw, czyli Zełenskiego. Orban wiadomo kim jest, tak? Tu nie ma co tutaj się nad nim pastwić, on po pierwsze jest wieloletnim krytykiem wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy, to co tego nie ma wątpliwości. Co po drugie stwierdził, co jest niestety prawdopodobne, że Trump wygra wybory w listopadzie i w związku z tym nalega, żeby Unia Europejska jakby współgrała z tą perspektywą i zmieniła swoją politykę wobec wojny na Ukrainie, dążąc do wynegocjowania jak najszybszego właśnie zakończenia konfliktu i przywrócenia stosunków między, na razie komunikacji dyplomatycznej, a wiadomo, że stosunków między Unią Europejską, czy tam Europą szerzej, a Rosją. No, Orban ostrzegł, że listopadowe zwycięstwo Trumpa ograniczy pomoc Stanów Zjednoczonych, przez co no, będzie Unia Europejska, prawda, główny zwolennik Ukrainy i w tym momencie jedyny wspierający ją, będzie ponosiło jakieś gigantyczne koszty no, samotnego wspierania Ukrainy po prostu. No, propozycja, znaczy, jeżeli chodzi o mój komentarz, znaczy, to jest to wizja jest realistyczna, to znaczy w tym sensie, że jeżeli Trump wygra wybory, to już wiemy ze wszystkich możliwych przesłuchów, które są, że będzie próbował doprowadzić do jak najszybszego zakończenia jak gdyby konfliktu, znaczy zakończenia działań zbrojnych. O, to może chyba w ten sposób trzeba powiedzieć. Natomiast rozwiązania, które są na stole, te, o których pojawiają się w przeciekach, mówią po prostu o kapitulacji Ukrainy, tak? Znaczy Rosja pewnie zgodzi się na liczne koncesje pod warunkiem na przykład zniesienia sankcji. Jeżeli to będzie tak, że Trump położy na stole, dobrze, linia w tym momencie frontu jest tak przyszłą granicą, Ukraina ma uznać zdobycze rosyjskie, tam rozbroić się, nie będzie w NATO i tak dalej, i tak dalej, czyli to naprawdę realizacja ultimatum putinowskiego, Być może z gwarancjami amerykańskimi Stany powiedzą, ale jeżeli najedziecie na Ukrainę, to automatycznie macie wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, czy coś podobnego, tak? Co i tak pewnie nie znajdzie się w żadnym dokumencie. To mi się wydaje, że oni coś takiego położą na stole. I teraz powstaje rzeczywiście pytanie, czy Unia Europejska wobec tego, no Ukraina prawdopodobnie odrzuci tego typu ultimatum, ale odrzuci je tylko i wyłącznie w jednym przypadku, to znaczy takim przypadku, kiedy będzie miała jakąkolwiek perspektywę wsparcia ze strony Zachodu. W związku z tym powstaje pytanie, czy Unia Europejska będzie w stanie udźwignąć ciężar wspierania, czy nie wspierania przez Stany Zjednoczone, a wspierania przez tylko i wyłącznie przez Europę z wieloma tego konsekwencjami. Mamy teraz różne spekulacje dotyczące tego, dobrze, co się stanie, jak Trump wycofa, faktycznie wycofa, nie formalnie, tylko faktycznie wycofa na przykład wojska amerykańskie z Europy, mówiąc, no to sobie radźcie sami, tak? Jeżeli Putin was będzie chciał najechać, to mieliście płacić 2% PKB, nie płacicie, no i właśnie, rób ta, co chce ta. No niestety to taka rzeczywistość jest coraz bardziej prawdopodobna. No i faktem jest, że w Unii Europejskiej powinna się odbyć taka dyskusja, być może nawet za zamkniętymi drzwiami, w jaki sposób wobec takiej sytuacji się spozycjonować. Natomiast no, oczywiście Orban wzywa do tego, że to pozycjonowanie powinno polegać na tym po prostu, że Unia Europejska powinna przestać wspierać Ukrainę, no bo to faktycznie zmusi Ukrainę do kapitulacji, no jeżeli nie będzie nikt. Znaczy oni mówią, zwolennicy Putina i tej wizji mówią, że to zakończy wojnę, prawda, tutaj to będzie wtedy pokój. No będzie pokój, bo będzie kapitulacja. No jak jedna strona przegra, to wtedy nie ma wojny. No to tak, proszę Państwa, to nie jest żadna rocket science, tak? Można wojnę wygrać, przegrać, albo może być jakiś tam remis, więc nie ma innych opcji, tak? Więc tutaj mamy... Tutaj, jeżeli chodzi o reakcję na to, co mówi Orban, no to przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że Unia Europejska zobowiązała się wspierać Ukrainę i jej naród tak długo, jak to konieczne i tak intensywnie, jak to konieczne. Dodał, żadna dyskusja na temat Ukrainy nie może odbyć się bez Ukrainy. Unia Europejska konsekwentnie dąży do budowania szerokiego międzynarodowego wsparcia dla wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju opartego na Karcie Narodów Zjednoczonych i prawie międzynarodowym zgodnie z kluczowymi zasadami i celami ukraińskiej formuły pokojowej. To jest tak, że Ukraina i generalnie zachodni zwolennicy Ukrainy mówią, że wojna może się zakończyć, jeżeli Rosja po prostu wycofa swoje wojska z Ukrainy. No ale to jest też tak, że trzeba pamiętać, że Zełenski domaga się również, że ma to zrobić, również wycofać się z tych ziem zajętych powiedzmy wcześniej, czyli przede wszystkim z Krymu, co jest mało prawdopodobne w ogóle, a i zdolność do odzyskania na polu bitwy tych terenów jest przez Ukrainę powiedzmy sobie delikatnie mówiąc niewielka. W piśmie Orbana, zresztą w tym piśmie jako pierwszy informował Financial Times, proponuje się, żeby właśnie zaangażować Chiny jako potencjalnego mediatora między Rosją i Ukrainą, to Orban opowiedział. No jego zdaniem Chiny rozważyłyby tylko taką opcję tylko wtedy, jeżeli szansa na powodzenie powiedzmy ich ISI będzie bardzo wysoka. Również, no wiadomo oczywiście, że Chiny nie chcą się angażować w coś, co będzie automatycznie odrzucane, to też oni mają inne zajęcia powiedzmy niż zajmowanie się inicjatywami, które są skazane na niepowodzenie, to też jest oczywiste. Również Orban wezwał Unię do ponownego otwarcia bezpośrednich linii komunikacyjnych dyplomacji z Unią Europejską. W odpowiedzi właśnie skierowanej do Orbana Michel napisał też, że Unia Europejska utrzymuje kontakt z Chinami w trakcie ich wysiłków na rzecz pokoju na Ukrainie. No to jest tak, że oczywiście mamy, jeżeli chodzi o tą misję Orbana, na pewno ona się obiła szerokim echem. Czy ona była skuteczna? Znaczy jak on był tam traktowany? Na pewno był traktowany przez wszystkie te państwa, w których był dosyć instrumentalnie, to znaczy wszyscy wiedzieli, że przecież, że on nie ma jakiegoś silnego mandatu europejskiego, że to jest, że przywozi wynik jakiegoś konsensusu politycznego, tak? Natomiast z całą pewnością no, pokazało to, że w Unii Europejskiej jest również państwo, które ma zupełnie inny pogląd niż większość pozostałych państw Unii Europejskiej, więc to jest oczywiście dla wszystkich tych, którzy się cieszą z podziału w Europie, duży prezent, tak? Zresztą udowodnienie tezy, no, zadzwonić do Europy, to znaczy do kogo? Europa im bardziej podzielona jest w różnych kwestiach, tym jest oczywiście łatwiejsza do rozgrywania i mówimy o wszystkich kwestiach gospodarczych, politycznych, społecznych, migracyjnych i tak dalej. No to jest oczywista oczywistość, nawet nie ma co o tym specjalnie mówić. No trzeba natomiast powiedzieć, że Orban się zrobił sobie wielki PR w ten sposób. Zresztą on ma tą właśnie to hasło Węgier na tą kadencję przewodnictwa w Unii, uczynić Europę znów wielką, tak? Czyli odpowiednik trumpistowskiego MAGA. To jest oczywiste. No i właśnie to jest tak, że i ta wizyta jeszcze u Trumpa, no w tej chwili ta sytuacja się już mocno zmieniła, prawda? Trump idzie do zwycięstwa jeszcze przed chwilą. Po pierwsze nie wiadomo było, czy no właśnie dotrwa do poniedziałku, ale dotrwał, a po drugie po tych nominacjach i po tej konwencji, która się zakończy jutro, tak, bo to 18 zdaje się kończy, no on będzie po prostu szedł do zwycięstwa, tak? Wszystkie te sondaże, szczególnie w tych swinging states, pokazują, że na razie jest pozamiatane i demokraci muszą się mocno nagimnastykować, żeby wymyślić coś, żeby ten kurs jak gdyby na zwycięstwo Trumpa odwrócić. Czyli na razie tego Trumpa musimy sobie na próbę przyjmować w każdym rozważaniu, że okej, od listopada, tak naprawdę od stycznia, bo to tak fizycznie będzie od stycznia, zmieni nam się zasadniczo architektura bezpieczeństwa w Europie. I co dalej Unia Europejska, tak? I co dalej Polska też? To tak byłoby dobrze zadać sobie pytanie. No właśnie, i jeszcze najciekawsze byłoby, gdyby się okazało, że jak premier będzie się chciał spotkać z prezydentem, to Trump wyznaczy wiceprezydenta, tego, z którym się nasz premier tam, zdaje mi się, mocno dyskutował na Twitterze. Więc wkraczamy w taki moment bardzo niekorzystny dla wielu krajów Unii Europejskiej, również dla krajów Unii Europejskiej, którzy są, no właśnie, nie spełniają tych kryteriów, które Trump uważa, że po prostu powinny być spełniane, dotyczące ułożenia wspólnego na NATO, czyli będziemy mieli pierwszy pretekst dla Trumpa, żeby powiedzieć, droga Europo, radź sobie sama. Mamy nieznany tak naprawdę jeszcze plan Trumpa, ale ja go przedstawiłem, z dużym prawdopodobieństwem będzie podobnie wyglądał. Być może Stany Zjednoczone, bo Trump też, on też nie chce wyjść na kogoś, kto kapituluje i oddaje Europę, prawda, Putinowi, więc tam być może to stanowisko amerykańskie będzie dużo bardziej stanowcze, jeśli chodzi o tam o potencjalny atak na przykład ze strony Putina na tą okrojoną już terytorialnie Ukrainę, więc, ale to są szczegóły, tak? Mi się wydaje, że co do pryncypiów, to ten plan będzie wyglądał w ten sposób. No i mamy teraz właśnie jeszcze podziały w Unii Europejskiej i mamy jeszcze na dodatek, no mamy wybory we Francji, dużo się rzeczy dzieje w tym samym czasie i mamy teraz właśnie Węgry, które zrobiły to, co zrobiły. One są krytykowane bardzo mocno i tutaj mamy jeszcze informację, to Politico podało, że 60 członków Parlamentu Europejskiego stwierdziło w oświadczeniu, że Orban wyrządził znaczne szkody poprzez wyzysk i nadużywanie roli prezydencji Rady i oskarżyli Orbana o udawanie, że reprezentuje Unię Europejską w trakcie tak zwanej misji pokojowej. No ale z drugiej strony tam przecież nikt kupi, z drugiej strony nie jest, wszyscy wiedzą, że nie jechał w imieniu Unii. No ale również ustawodawcy zażądali, żeby pozbawić Węgry prawa głosu w Radzie Europejskiej. Tutaj napisali, nie tylko przekracza swoje uprawnienia, udając, że reprezentuje Unię Europejską jako całość, ale aktywnie realizuje program polityczny sprzeczny ze wspólnym stanowiskiem Unii Europejskiej. Stara się podważyć istniejące decyzje Unii Europejskiej, cały proces decyzyjny, a także jedność Unii Europejskiej w bardzo ważnych sprawach. Nie można pozwolić, aby to trwało dalej. No i jest faktem, że żadna z tych podróży Orbana nie była jakoś autoryzowana przez Unię Europejską. No właśnie, zresztą nawet Putin powiedział, tak, rozumiem, że tym razem przybył pan nie tylko jako nasz wieloletni partner, ale także jako przewodniczący Rady Europejskiej. No to tak go powitał Putin w Moskwie. No dla Putina to oczywiście wielki prezent, tak, to prawda, nie jakiś super znaczący, ale propagandowo na pewno dobrze się bawił. Zełenski oczywiście skrytykował otwarcie podróż dyplomatyczną Orbana, powiedział, no między nami, z całym szacunkiem dla wszystkich krajów dużych, małych, powiedzmy, że nie wszyscy przywódcy mogą prowadzić negocjacje, no bo trzeba mieć trochę power, prawda, on użył, tak, siły, prawda, do tego. No dobrze, proszę Państwa, ale tak naprawdę to wracając do tej sprawy Trump, Orban i perspektywy, no te perspektywy, to że Orban akurat pojechał, to oczywiście nie jest dobre dla Unii Europejskiej specjalnie, właśnie ze względu na ten wizerunek chaosu, podziałów i tak dalej, czy takiego bezchołowia trochę. Tutaj jednak brakuje tego lidera zdecydowanego. Macron, prawda, jak przeczytał wyniki wyborów i to z kim będzie musiał robić koalicję, to zamilkł, prawda, i przestał się specjalnie odzywać. No ale wracając ad rem, to, że on pojechał, wywołuje jednak pewną, czy powinno wywołać pewną dyskusję w Unii Europejskiej. Ja od razu mówię, że to nie jest, chodzi o kwestię tego, czy tam za Ukrainą, przeciwko Ukrainie, tylko rzeczywiście Unia Europejska powinna próbować teraz bardzo intensywnie, szczególnie wobec właśnie takiej, a nie innej perspektywy, albo przynajmniej państwa Europy Środkowej i Wschodniej, powinny bardzo intensywnie rozpocząć budowę scenariuszy na dzień, no powiedzmy, 2 stycznia 2025. No, symbolicznie, no niech to będzie 10, 11 stycznia, tak? Znaczy, na moment, kiedy zmieni się polityka amerykańska w stosunku do Europy, co do tego nie ma wątpliwości, zmieni się na pewno polityka amerykańska wobec Ukrainy. Znaczy wobec tych perspektyw Bidena, które w tej chwili są, wobec braku pomysłu jakiegokolwiek demokratów na to, jak w tej chwili przeciwstawić się Trumpowi, a wręcz przeciwnie, można odnieść wrażenie, że oni tam cały czas dzielą się. Połowa mówi, że coś trzeba zrobić, ale jest za późno, a druga połowa mówi, że jest super po prostu i będzie tak na tym Titanicu, prawda, ta orkiestra będzie grała, jeszcze będą te bąbelki wylatywały z saksofonu, prawda, a oni jeszcze będą grali dalej. Więc, ale to jest niestety właśnie taka cecha trochę, ja dochodzę właśnie do wniosku, że jednak niezdolności wielkich organizacji politycznych do pewnej refleksji. Dopiero jakaś wielka klęska, nieszczęście, prawda, no klęska żywiołowa, atak, zamach wielki, albo właśnie jakaś wielka przegrana w wyborach, dopiero prowadzi do jakiejkolwiek refleksji. Że nie ma czegoś takiego, że refleksja się pojawia wcześniej. No ale tak czy inaczej, mamy taką sytuację i teraz powstaje pytanie, co powinna robić Polska? Czy Polska powinna, właśnie, po pierwsze, co powinna Polska robić w Waszyngtonie? To jest pierwsze podstawowe pytanie. Czy Polska w ogóle posiada jakiekolwiek zasoby w tej chwili, można powiedzieć, kontaktów z aktualną i przyszłą ewentualnie ekipą Trumpa? Bo to, że Trump będzie chciał na pewno chłostać Niemcy za to, że nie spełniają podstawowych kryteriów przyjętych zresztą przez NATO, jeśli chodzi o kwestię wydatkową, to będzie miał co do tego jak największe uzasadnienie. Czy nawet to z Francuzami, prawda, którzy też tego nie robią. Natomiast z drugiej strony trzeba by rozpocząć działania, które by spowodowały, powie, no tak, ale może się wycofujemy z Niemiec, ale z Polski już nie. Jeżeli tak nie będzie, no to trzeba się przygotować również na wariant taki, że Putin będzie uskrzydlony sukcesem, Putin i Łukaszenko będą uskrzydleni sukcesem tym, który osiągną w ten sposób, prawda, bo zakończenie wojny na Ukrainie jest w nich jak najlepszym interesie, im szybciej, tym lepiej, szczególnie jeżeli będzie się to wiązało ze zniesieniem sankcji, czyli z przywróceniem przynajmniej częściowo business as usual z podstawowymi graczami. To, że mniej podstawowi gracze, jakieś Polski, nie Polski, prawda, tam Czechy i tak dalej, będą objęte dalej wzajemnymi sankcjami, to ich akurat nie boli. Im chodzi o te globalne sankcje, szczególnie finansowe, są najbardziej dotkliwe, prawda, te niemożności rozliczeń i tak dalej. Więc w takiej sytuacji pojawiają się również różnego rodzaju analizy, które pokazują, ja czytałem ostatnio taką analizę jednego z zachodnich analityków, który kreśli bardzo niepokojący scenariusz. Ja go nie będę w tej chwili rozwijał, bo to jest za skomplikowany, ale krótko mówiąc, on twierdzi, że Rosja może próbować przetestować artykuł 5, co wcale nie musi mieć nic wspólnego z jakąś pełną skalową wojną, wielką koncentracją wojsk, tylko może zrobić coś takiego. I to rzeczywiście jest prosty do wykonania scenariusz na pewno, czyli dokonać jakiegoś niewielkiej inwazji, na przykład zajęcia tego przesmyku suwalskiego, tak, to jest ileś tam 10 kilometrów kwadratowych terenu. No chodzi o to, żeby połączyć de facto Białoruś, prawda, z Kaliningradem, jakimś pasem ziemi. Czyli to jest operacja, która nie jest operacją, to nie jest plan Barbarossa, prawda? To nie jest jakaś wielka operacja. A z drugiej strony natychmiast zagrozić Zachodowi pełnoskalową wojną, na przykład z użyciem taktycznej broni nuklearnej. Albo nawet bez tej taktycznej broni nuklearnej. W sytuacji braku tutaj zaplecza amerykańskiego powstaje pytanie, co zrobi Zachód? Czy uruchomi się artykuł 5? I że właśnie jeden z właśnie ten analityk twierdzi, że tego typu gra jest grą niskiego ryzyka dla Rosji, a z drugiej strony, jeżeli artykuł 5 się nie uruchomi, czyli Zachód się przestraszy, właśnie nie mając tego zaplecza amerykańskiego, czyli tego wujka Sama, który jak zwykle do Europy kiedyś tam przypłynie, prawda, i rozstrzygnie konflikt, jeszcze wobec takich deklaracji, że róbcie sobie co chcecie, to może się okazać po prostu, że ta utrata terytorialna, nawet gdyby była czasowa, tak, się mogą z tego wycofać na przykład. Ale samo nieuruchomienie artykułu 5 jest to koniec Sojuszu Atlantyckiego. I na tego typu grę, że właśnie Putin może podejmować, i tam jest jeszcze wiele innych właśnie takich scenariuszy, które są scenariuszami wojennymi bądź hybrydowymi, niskiego ryzyka dla Rosji, czyli takiego, który nie wywoła, nie jest to ryzyko globalnego, totalnego konfliktu, prostego do zrobienia, czyli nie trzeba będzie miesiącami koncentrować dywizji pancernych, jak to robili, prawda, przy okazji Ukrainy, natomiast uderzyć właśnie w tego typu miękkie podbrzusze, które nam się pojawi. No, możecie Państwo się w takie, oczywiście, to jest wielu takich specjalistów, którzy się bawi właśnie w takie symulacje, poddaje pod dyskusję jeszcze tę jedną, mówię to, zdaje mi się, ten pan jest duńskim analitykiem z jednego z ośrodków, tam opublikował na Twitterze takie Taką właśnie analizę, znaczy analizę, no taki właśnie on tam takie scenariusze kreśli. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny, żeby już wyjść na chwilę z tych Stanów Zjednoczonych, mamy sprawę Turcja-NATO. Otóż to jest akurat nieznany epizod z relacji Turcji i NATO, no ale mamy prezydenta Erdogana, który coś powiedział, więc trzeba o tym też opowiedzieć. Otóż oficjalnie Erdogan powiedział, że Turcja będzie sprzeciwiać się pro-tamto-krajowym, wiemy o który kraj chodzi, ten, który jest na północ od Synaju, więc tamto-krajowym inicjatywą, ale uwaga, NATO. To jest ciekawostka. Tam, że w ogóle, prawda, się przeciwstawiać, tak, ale że w NATO, to dla mnie jest to pierwszy raz słyszę. Otóż prezydent Erdogan powtórzył determinację Turcji, by stanąć w obronie Palestyńczyków, to wiadomo. Powiedział, że Ankara będzie w dalszym ciągu właśnie sprzeciwiać się wszelkim inicjatywom Paktu Północnoatlantyckiego na rzecz państwa położonego w Palestynie. Powiedział, Turcja będzie w dalszym ciągu sprzeciwiać się tym w związku z jego złymi czynami związanymi z wojną i nadal będzie się solidaryzować z Palestyną. I to powiedział na powtorkowym posiedzeniu gabinetu w Ankarze. Tak samo wyraził tę obawę podczas zeszłotygodniowego szczytu przywódców NATO w Waszyngtonie, czego też jakoś tak nie odnotowano. Powiedział również, że stanowisko Turcji nie ulegnie zmianie, dopóki tamte państwo nie zakończy swoich bardzo, bardzo dobrych działań oraz nieustannego, żeby nie powiedzieć słowa na o, nieustannego przebywania, no i ambitnej polityki demograficznej w Gazie. Państwo wiecie oczywiście, o co chodzi. Jest nawet konwencja o zapobieganiu ambitnej polityce demograficznej, prawda, teraz jest sprawa przed pewnym sądem międzynarodowym. No, musimy, proszę Państwa, mówić tak, bo ta cenzura po prostu jest wszechwładna i na szczęście nie jest dostatecznie inteligentna. Otóż powiedział również Erdogan, tamto państwo nie mogło złamać ducha palestyńskiego oporu. Powiedział, że Palestyńczycy w dalszym ciągu bohatersko bronią swojej ziemi, pomimo faktu, że tamten kraj dokonał ambitnej polityki zmian demograficznych na prawie 40 tysiącach cywilów. Erdogan powtórzył ofertę Turcji dotyczącą podjęcia roli na rzecz zapewnienia pokoju, w tym udzielenia gwarancji, twierdząc, że tamto państwo należy zmusić do wyrażenia zgody na porozumienie o zawieszeniu broni. Tu pełna zgoda. Znaczy, z całą pewnością tamten kraj zresztą, proszę Państwa, robi w tej chwili już tam w tej strefie opatrunku to, co chce, tak? Ponieważ Amerykanie zajmują się uchem Trumpa, teraz jego wiceprezydentem i jego różnego rodzaju wypowiedziami, ponieważ on jest młody, zdolny, ambitny i dużo mówi, więc tam go puszczają bez przerwy. I to jest to, czym żyją Stany Zjednoczone. Druga część żyje tym właśnie, czy Biden żyje, tak? To jest pierwsza rzecz. I nie ma, nie ma jak gdyby chęci nawet w tej chwili zajmowania się problemami międzynarodowymi, może poza sprawą właśnie Ukrainy, no bo ona gdzieś pojawia się w tym dyskursie wewnętrznym. Natomiast sprawa tam jakichś kwestii humanitarnych, zawieszenia broni, to wszystko w tej chwili jest odwieszone gdzieś tam na kołek na 17 stronie gazety, prawda, drobnym druczkiem. Co jeszcze powiedział właśnie, powiedział jeszcze Erdogan. Erdogan powiedział również, podkreślił właśnie kluczową rolę Turcji w NATO, wyraził oczekiwania Ankary wobec sojuszników dotyczące sektora obronnego i wysiłków antyterrorystycznych. Również skrytykował sojuszników z NATO za odmawianie Turcji broni, a z drugiej strony swobodne rozdawanie jej grupom terrorystycznym w Syrii. Powiedział, że jest oczywiste, że taka postawa nie jest zgodna z koncepcją sojuszu. Proszę Państwa, i tutaj musimy się na chwileczkę zatrzymać. Jest pewna bardzo tajemnicza sprawa, która pewnie znajdzie jakieś swoje wyjaśnienie, ale na razie tego wyjaśnienia nie ma. Otóż z niewiadomych przyczyn Stany Zjednoczone zaczęły przerzucać wojska do bazy w Syrii, północno-wschodniej Syrii. I to nie jest trywialna ilość, bo to jest 40 pojazdów pancernych, większość to Bradleye, ale są również jakieś takie mobilne transportery z systemami przeciwlotniczymi krótkiego zasięgu. Wskazuje, że krótkiego, bo tak było to dokładnie opisywane. To nie jest mała ilość jak na Syrię. W związku z tym, dlaczego to Amerykanie zrobili? Czy to jest broń, która ma być przekazana Kurdom? Czy to jest broń, która pozostanie jak gdyby w dyspozycji Amerykanów? I dlaczego akurat wzmacniają tę bazę? Naprawdę nikt nie wie. Znaczy, sama aktywność państwa islamskiego w Syrii, które rzeczywiście jest w tej chwili wielkie i zarówno Rosjanie, jak i Asad nie są sobie w stanie poradzić na tych właśnie terenach pustynnych, no powiedzmy, no nie uzasadnia tego, żeby w Hasace, która jest jednak na północnym wschodzie, nagle tak dużą ilość wojsk i broni pancernej, jakby nie było, żeby przemieszczać. Więc nikt nie wie, o co chodzi. Czy to jest związane z jakąś groźbą, czy ze szkoleniami Kurdów, czy przekazaniem im broni, czy perspektywą właśnie inwazji tureckiej, czy jeszcze jakimiś innymi działaniami, o których w tej chwili nie wiemy. Może jakimś planem ataku na przykład, może irańskiego, czy jakiejś milicji, prawda, na te amerykańskie bazy. Notabene, tak na marginesie, ten właśnie Vance zapowiedział, że oni wycofają wojska z Syrii i z Iraku, szczególnie z Altanów, prawda, tam z Jordanii, no bo ma rację, że rzeczywiście to jest takie sitting duck, prawda, znaczy ci żołnierze tam pozbawieni są, siedzą w bazie, którą no tylko i wyłącznie brak zdolności artyleryjskich, można powiedzieć, no spowodował, że tam jeszcze nie było jakiejś hekatomby ofiar, bo oni po prostu ci, którzy je ostrzeliwują, te bazy ostrzeliwują zwykle z takich samych rakiet, jak mniej więcej używa Humus, w związku z tym te rakiety gdzieś tam lecą i strzelający modli się, żeby ta któraś z nich nie zawróciła, prawda, i nie walnęła go w czoło, ale tak poza tym wszystkim, to one są oczywiście mało celne. No natomiast tam nie ma dostatecznej obrony przeciwlotniczej, tam ta baza jest bardzo narażona na różnego rodzaju ataki, nękania, odcięcie jej i tak dalej. Odsiecz jej jest możliwa tylko z powietrza i tych baz jest szczególnie w Syrii bardzo dużo. W związku z tym, już nie, o Iraku to nie wspominamy, w związku z tym zapowiedzieli, że się stamtąd wycofają. No jeżeli się wycofają, to będziemy mieli zupełnie też inną architekturę zaraz na Bliskim Wschodzie, a to jest odrębna sprawa, więc tym bardziej wobec tego zapowiedzi wycofania się dziwnie wygląda to przerzucenie takiej kolumny pancernej właśnie do Hasaki, które na razie tam jest, bo może zaraz wróci. Może chłopaki wpadli po prostu na wesele, no, w dużej liczbie, no ale na razie jest tak, jak jest. Więc tym bardziej właśnie to jest ciekawostka właśnie dotycząca tych grup terrorystycznych. Oczywiście Turcja potępia permanentnie i zresztą bardzo dokładnie śledzi to wszystko, co Amerykanie przekazują w tej chwili Kurdom w Syrii. No i teraz też mamy do czynienia z taką sytuacją, że z jednej strony jest przepraszam, zapowiedź wycofania, z drugiej strony mamy zwiększenie dozbrajania tych Kurdów, którzy... No właśnie powstaje pytanie, co oni zrobią. No w takiej sytuacji, kiedy zostaną zostawieni sami sobie, to tak naprawdę nie będą mieli żadnych szans, jeżeli Turcy zdecydują się na wkroczenie, nawet przy pomocy tych swoich dżihadystów, których tam mają na payrollu. No i oczywiście nie mają też żadnych szans, jeżeli dojdzie do starcia z wojskami Asada, prawda, i rosyjskimi. Czy też może zostaną zmuszeni do jakichś rekonciliacji z Asadem, więc to, ale to już są spekulacje, zobaczymy, jak będzie ten krajobraz wyglądał w przyszłym roku. Zapowiedź tego, co będzie, już mamy w tej chwili. Co jeszcze powiedział? Erdogan również powiedział, że próby współpracy z krajem położonym w Palestynie w ramach NATO są nie do przyjęcia. Nie jest możliwe, aby administracja tamtego kraju, która podeptała podstawowe wartości naszego sojuszu, kontynuowała partnerskie stosunki z NATO. Przypomniano właśnie, że podczas rozmów na marginesie szczytu właśnie waszyngtońskiego Erdogan zwrócił uwagę na trwające tamto krajowe okrucieństwa na okupowanych terytoriach, zwłaszcza w strefie, tak? Podkreślił też, że administracja Yahya Natana ze swoją ekspansjonistyczną i lekkomyślną polityką zagraża bezpieczeństwa nie tylko własnych obywateli, ale także całego regionu. I to jest Erdogan, więc to jest ciekawostka, bo akurat taka, no, mówiliśmy wiele o szczycie NATO, ale akurat takie informacje się nie przebiły, że właśnie tam też Erdogan pojechał z takim przesłaniem. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, już tym razem ostatni, bo też znowu przeciągnąłem ponad miarę ten odcinek, ale mamy bardzo ciekawy, zresztą podawany przez wiele dzienników z różnych krajów, informacje na temat rozmów, które się rozpoczną w Chinach. To jest spotkanie Fatahu z Humusem. I to jest chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło we wtorek, już w oficjalnym oświadczeniu, że Chiny będą współpracować ze wszystkimi stronami w Palestynie, aby promować pojednanie po doniesieniach właśnie, że przedstawiciele Fatahu i Humusu mają się ponownie właśnie spotkać w Pekinie w ciągu kilku dni. Znaczy najpierw się pojawiła ta informacja, a potem dopiero MSZ chiński to potwierdził właśnie w ten sposób. Eksperci stwierdzili, że stanowisko Chin w sprawie sprawiedliwości kwestii Palestyny jest dobrze znane i jest poparte przez różne grupy w kraju oraz, że pojednanie wewnątrzpalestyńskie pomoże Palestynie uporać się z tamtym krajem i skutecznie rozwiązać trwający kryzys. Li Jian, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, właśnie to przedstawił właśnie te uwagi na konferencji prasowej. Pytany był właśnie, czy ten dialog, i tutaj właśnie potwierdzono, że ma być podobno prowadzony formalnie w dniach 20-21 lipca. Ale czy rozmowy wcześniej jakieś trwają, czy nie, to nie wiadomo. Powiedział Lin, Chiny zawsze wspierają frakcje palestyńskie w osiąganiu pojednania i solidarności. Poprzez dialog i konsultacje są gotowe zapewnić platformy i możliwości wszystkim frakcjom palestyńskim do prowadzenia dialogu na rzecz pojednania. Proszę zwrócić uwagę, że wybierają Pekin, nie Moskwę, nie gdzieś tam Ankarę, nie cokolwiek innego. Ankarze przecież też mogliby, Erdogan by ich przyjął, tylko właśnie wybierają Pekin po raz kolejny. Rzecznik też zauważył, że to być może jest też wynikiem jakiejś ingerencji saudyjskiej. No, rzecznik zauważył, że kierunek naszych wysiłków jest taki sam jak w przypadku innych odpowiednich stron i chcielibyśmy wzmocnić komunikację i koordynację z nimi, aby współpracować na rzecz urzeczywistnienia wewnętrznego pojednania w Palestynie. No tutaj mamy również informację z Reutersa, prawda, że potwierdzającą to, że będą właśnie prowadzone rozmowy o jedności w Chinach w lipcu. Co więcej, prasa w tamtym kraju pisze właśnie, że będzie w tym miesiącu będzie ponowna próba pojednania, a delegacji Hamasu będzie Humusu, przepraszam, oj, jakie złe słowo powiedziałem, Humusu. To chodzi o Humus, taki z ciecierzycy. Będzie przywódca polityczny, prawda, czyli Ismail Haniya. Natomiast szefem delegacji Fatahu będzie zastępca, prawda, Abbasa, czyli Mahmud Alul. Generalnie przypomina się, że obie frakcje spotkały się już w kwietniu w Chinach, no ale no, generalnie to jest tak, że nie udało się wtedy osiągnąć jakiegoś głębokiego konsensusu. To jest tak, że Chiny są zdecydowanym zwolennikiem niepodległości kraju tego, który tam jest, tak? Zawsze broniły obiektywnego, uczciwego i sprawiedliwego stanowiska rozwiązania kwestii Palestyny, co spotkało się z szerokim poparciem i pochwałą frakcji w Palestynie. Tutaj jest tak, że również specjaliści chińscy, cytowani już przez chińską prasę, mówią o tym, że pojednanie wewnątrzpalestyńskie mogłoby być pierwszym krokiem dla wszystkich stron w kierunku poszukiwania politycznego porozumienia między Palestyną a tamtym krajem. Proszę Państwa, i teraz jeszcze mój komentarz do tego dodatkowy, bo on jest jednak niezbędny. Żebyście Państwo wiedzieli, że cała sprawa palestyńska, abstrahując, prawda, od kwestii tych humanitarnych i humanitarnych, prawda, tego, co tam się dzieje na wojnie, to jest jakby, musimy to trochę odłożyć na bok i popatrzeć się na to trochę z punktu widzenia perspektyw Palestyny, która jest uznawana przez kolejne przecież kraje świata, no ostatnio, prawda, żeby daleko nie szukać, na przykład przez Hiszpanię. To jest tak, że z punktu widzenia rozmów z Palestyńczykami tak naprawdę mamy do czynienia z jedną grupą w tej chwili, czyli można powiedzieć z Fatahem, który jest uznawany za reprezentanta narodu palestyńskiego. To z wyniku porozumień z Oslo, które notabene są kwestionowane już chyba przez wszystkich też Palestyńczyków. No ale to jest odrębna kwestia. Natomiast de facto Humus, prawda, który reprezentuje, no, który wprowadził swoją władzę w strefie opatrunku, jak wiemy, oraz ma duże wpływy na zachodnim brzegu, chociaż nie przeważające, jest jak gdyby w tym dialogu niereprezentowany. Jest niereprezentowany, bo jest uznawany za organizację terrorystyczną. Zresztą on się sam wcale tego nie odżegnuje. No on mówi po prostu, Państwo, to jest tak, że to jest, nie będziemy teraz zajmować się rozważaniami nad terroryzmem, ale generalnie to jest tak, że organizacje, które na przykład organizacje narodowo-wyzwoleńcze też bardzo często stosują metody terrorystyczne. Ale jeżeli ktoś stosuje metody terrorystyczne, to jest organizacją terrorystyczną. I spełnia wszelkie kryteria, żeby być taką organizacją. A w związku z tym no, nie jest uznawany przez na przykład Stany Zjednoczone, Unię Europejską i bardzo wiele innych krajów, również krajów arabskich. Tym bardziej, że jest jeszcze reprezentantem Bractwa Muzułmańskiego, który jest oficjalnie uznawany w większości z tych krajów, które mediują notabene w tym, dajmy na to w Egipcie, za organizację terrorystyczną. A w związku z tym to zasadniczo utrudnia dialog, no bo zresztą to jest pomyśli właśnie Jahunatana, czy to jest pomysł Jahunatana od początku do końca realizowany, on to otwartym tekstem mówi. To nie jest tak, że to jest jakaś tajemnica, prawda, że on to zrobił. Chodziło zawsze o to, żeby zdominował ruch ten narodowo-wyzwoleńczy palestyński, żeby zdominowała organizacja, która jest organizacją terrorystyczną. Jeżeli jest organizacją terrorystyczną, to nie ma z kim rozmawiać. W związku z tym nie ma z kim rozmawiać o państwie palestyńskim, więc państwo palestyńskie nie powstanie quod erat demonstrandum. Tak? Jest to bardzo, bardzo prosta roszada. Tak? Tutaj nie ma żadnych skomplikowanych rzeczy. I na tym to w zasadzie wszystko polega. Co więcej, no ten podział między Hamasem i Fatahem to nie jest podział tylko taki, jak nie wiem, u nas pomiędzy, nie wiem, PiS-em i Platformą, prawda, czy coś takiego. Od razu mówię, że nie determinuje, kto jest kim, tak? Tylko to nie jest podział polityczny, gdzie tam się panowie kłócą, prawda, a potem idą razem na bezalkoholowe do restauracji sejmowej. Nie, to jest tak, że ten konflikt jest konfliktem zbrojnym, ten konflikt jest, bywał konfliktem zbrojnym w każdym razie. To jest konflikt, który jest konfliktem o władzę, pieniądze, rząd dusz, nie wiem jak to jeszcze inaczej nazwać. I z całą pewnością ten konflikt jest konfliktem autentycznym i głębokim. W związku z tym, jeżeli nie ma jedności w ruchu narodowo-wyzwoleńczym, to tym bardziej no, powstaje pytanie, z kim rozmawiać. Czy rozmawiać z Fatahem, który formalnie reprezentuje wszystkich, a nieformalnie nikogo, albo już niewielu, czy z Humusem, który reprezentuje większość, ale no, jest organizacją terrorystyczną, a w związku z tym sam dialog z organizacją terrorystyczną na tematy pokojowe, prawda, polityczne, uznania jej i tak dalej, uznania państwa pod ich rządami, jest po prostu niemożliwy, albo też bardzo, bardzo utrudniony. Więc czy jest jakiekolwiek rozwiązanie tego dylematu? Oczywiście rozwiązanie tego, poza tym jest jeszcze jeden problem, że zarówno jedna, jak i druga grupa to są grupy, można powiedzieć, no niespecjalnie, znaczy nie mające w tej chwili żadnej legitymacji demokratycznej, bo przez ostatnich ponad 10 lat, no nie, jeszcze nie ma 10 lat, no nie było w każdym razie demokratycznych wyborów. Co więcej, te demokratyczne wybory, gdybyśmy już mieli rozmawiać o państwie palestyńskim jako takim, musiałyby uwzględniać no, Palestyńczyków, wszystkich, a nie tylko tych, którzy na przykład zamieszkują zachodni brzeg, do których notabene państwo położone w Palestynie, w ogóle którym pozwoli głosować. Pamiętajmy, że przy ostatnich głosowaniach państwo położone w Palestynie bardzo głęboko ingerowało w sam proces wyborczy na różnych poziomach. Co więcej, jest przecież wielka diaspora, no jest 5 milionów uchodźców. To jest drugie tyle, ile mieszka w samej Palestynie. W związku z tym oni nie mają żadnego reprezentanta, żadnego prawa głosu. W związku z tym trzeba byłoby, tak jak właśnie kiedyś, i to mi się kiedyś podobało w jednym z wystąpień Humusu, jednego z liderów, to już dawno, dawno temu, bo to przy okazji przy Oslo, ale on powiedział bardzo mądrą rzecz wtedy. On powiedział, że jedynym tak naprawdę rozwiązaniem jest stworzenie jakiegoś komitetu narodowego, który przeprowadzi wybory, czy referendum, wybory, prawda, na wszystkim wybory, wśród wszystkich Palestyńczyków. Albo tak wielkiej liczby, jak to jest tylko możliwe. No, taki komitet narodowy, który reprezentuje wszystkie możliwe frakcje, wszystkie możliwe odłamy polityczne i najlepiej jeszcze no, przynajmniej 90% tej emigracji, do której da się dotrzeć. I dopiero coś takiego będzie miało jakąkolwiek legitymację do rozmawiania na tematy przyszłości Palestyny. Natomiast w obecnej sytuacji to jest tak, proszę zobaczyć, że nawet te tak zwane rozmowy rozejmowe, pokojowe, prowadzone są tak naprawdę z Humusem. No więc z Humusem można rozmawiać o rozejmie, można rozmawiać o uwolnieniu zakładników, ale żadne państwo zachodnie, a i żadne państwo arabskie, powiedzmy sobie szczerze, nie będzie rozmawiało, no może za wyjątkiem Kataru, prawda, czy i, no i oczywiście wiadomo, że Turcja wspiera, ale na Bliskim Wschodzie, ale żadne państwo pozostałych państw bliskowschodnich, arabskich czy niearabskich, no nie będzie rozmawiało z organizacją uznawaną przez siebie za terrorystyczną o ustanowieniu im stosunków dyplomatycznych czy coś takiego. Niby jest precedens dotyczący Talibanu, ale moim zdaniem tutaj nie zostanie on powtórzony. Więc jest to potężny dylemat, który jest nierozwiązywalny. Oczywiście państwo położone w Palestynie będzie robiło wszystko, żeby nie ułatwiać tego dialogu, bo oni zdają sobie sprawę z tego. Znaczy, to jest właśnie po to Yahya Natan tworzył, prawda, a właściwie wspierał, bo to nie on tworzył, prawda, tworzyli poprzednicy, no ale on dlatego właśnie wspierał i budował Humus właśnie po to, żeby była taka sytuacja. Żeby nie było tego Fatahu, który był kiedyś tam uznawany, szczególnie przez lewicowe rządy w Europie, za tego właśnie prawdziwego, świeckiego, prawda, reprezentanta narodu palestyńskiego, a w związku z tym ten cały właśnie proces Oslo, uznawanie, dopisanie do Organizacji Narodów Zjednoczonych był ułatwiony, a potem się pojawił taki Humus, zdominował w tej chwili scenę polityczną i problem jest i on się sam nie rozwiąże. Stąd też właśnie te próby chińskie pojednania między tymi grupami, to jest jeszcze pierwszy taki element pewnego procesu, ale i tak udział Humusu, pomimo tego, że przecież Humus teoretycznie biorąc udział w wyborach i akceptując porozumienia z Oslo, no de facto, chociaż nie de jure, uznał państwo położone w Palestynie. No on czegoś się formalnie nie zrobił, ale de facto to zrobił, prawda, biorąc udział w tym procesie. Zresztą on dlatego nie chciał wziąć udziału w tym procesie, nie chciał wziąć udziału w wyborach, ale wreszcie wziął. Wreszcie wziął, prawda, w tych wyborach i w związku z tym no, nie było innej możliwości niż tylko pozwolić mu na udział w tych wyborach. Więc to jest osobna kwestia. Zmierzam do tego, żeby Państwu pokazać, że jest, abstrahując od tego konfliktu, od wszystkich tych elementów, można powiedzieć, codziennej walki, prawda, o życie, prawda, Palestyńczyków, z drugiej strony rozwiązanie polityczne, bo to kiedyś się musi skończyć jakimś rozwiązaniem politycznym, jest niezwykle skomplikowane. Znaczy, to nie i faktem jest to, co powiedział Borrell, to, co powiedział nawet Erdogan, to, co mawia bardzo wielu innych polityków zachodnich, tylko że to jest trochę taki głos na puszczy, no bo nie było żadnej poważnej dyskusji również w Unii Europejskiej na ten temat, że tak naprawdę to rozwiązanie polityczne w tym miejscu, żeby doszło do trwałego pokoju, znaczy nie ma najmniejszej szansy, żeby doszło do tego w rezultacie dialogu między stronami, jak to mawiają, tak? Czyli państwo położone w Palestynie z pozycji siły i możliwości w każdej chwili wybicia interlokutorów będzie rozmawiało, prawda, o pokoju z organizacją terrorystyczną, jeszcze na dodanie. Nie ma takiej możliwości, to się nie wydarzy. W związku z tym to rozwiązanie prawdopodobnie i tak będzie musiało być oktrojowane, będzie musiało być narzucone ze stroną, natomiast to muszą być jeszcze zdefiniowane do tego strony. I niestety z tych stron, na razie strona palestyńska tej strony jednej nie ma. Czy nie ma czegoś takiego jak jedna strona palestyńska, która mówi jednym głosem, prawda, w imieniu jeszcze na dodatek całego narodu palestyńskiego, a nie tylko i wyłącznie dwóch frakcji, które też nie zweryfikowały się od bardzo dawna w demokratycznych czy w quasi demokratycznych, ale jednak wyborach. Tak, więc żebyście Państwo pamiętali, że sprawa palestyńska jest dużo bardziej skomplikowana niż tylko takie właśnie czarno-białe stwierdzanie, kto jest za kim w tym konflikcie i że ona nawet gdyby nie było tej chwili tej wojny, gdyby nawet ktoś okazał dobrą wolę, chociaż tam raczej na nią nie można liczyć, to i tak samo rozwiązanie nie jest bardzo proste. Te wszystkie analogie, tak jak Polacy bardzo często przynoszą do Polski, my bardzo lubimy wszystkie te narody, które walczą właśnie o swoją niepodległość, czy Kurdów, czy Palestyńczyków, czy Irlandczyków, prawda, kiedyś i tak dalej, pamiętając nasze ponad stuletnie zmagania z okupantami, te analogie są o tyle prawdziwe, że rzeczywiście udowodniono już wielokrotnie, że tylko siłą da się wywalczyć niepodległość, ponieważ wspólnota międzynarodowa nie stworzyła żadnych mechanizmów formalno-prawnych do uzyskania niepodległości w inny sposób, niż tylko w wyniku albo konfliktu globalnego i później ustaleń pokojowych, albo wywalczenia sobie po prostu orężem własnym niepodległości. Ale z drugiej strony tutaj te analogie się kończą, to znaczy to jest tak, że zarówno u Kurdów, jak i u Palestyńczyków, u Kurdów chyba jeszcze bardziej niż u Palestyńczyków, nie ma tej jedności i nie ma tego jednego głosu narodowego. Tak? To nie ma Paderewskiego, prawda, takiego, który by mówił w imieniu Palestyńczyków na przykład, czy Kurdów, prawda, w Stanach Zjednoczonych, a jeszcze na dodatek był tak popularny i miał takie wsparcie, tak, żeby zyskać tam sobie poparcie elit, prawda, politycznych. No, czegoś takiego nie ma. No dobrze, proszę Państwa, kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że dla Państwa były te dywagacje moje w miarę interesujące. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam Państwu, że sponsorem kanału jest, patronem kanału, przepraszam, jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Linki, wszystkie informacje znajdują się w opisie pod odcinkiem. Ja też namawiam Państwa, jeżeli Państwo macie jakąś właśnie firmy, chcecie się Państwo reklamować, też zostać patronem, to miejsce czeka na Waszą reklamę. Przypominam również o wspieraniu na Patronite jak najbardziej. Na razie to dzięki Państwa szczodrości. Po prostu ten kanał może się rozwijać i pozostawać wciąż jeszcze niezależny. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia, do jutra.
В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.